Teraźniejsza prawda numer 125. Wrzesień, październik 1949 roku. Niewola i wyzwolenie Izraela. Druga Mojżeszowa od rozdziału 1 wersetu 6 do rozdziału 7 wersetu 13 i od rozdziału 10 wersetu 24 do rozdziału 15 wersetu 21. Opublikowane w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1933 roku, na stronie 150. Dokończenie. W drugiej Księdze Mojżesza rozdziale 15 wersetach od 1 do 21 jest figuralnie przedstawiona churalna pieśń Alleluja, śpiewana przez symboliczne niebiosa i ziemię. Ta pieśń rozpoczyna się po zniszczeniu upadłych aniołów i odstępczych ludzi przy końcu małego okresu. Ta sama pieśń jest wyrażona w skróceniu w Księdze Objawienia rozdziale 5 wersecie 13. Różnica pomiędzy tymi dwiema pieśniami jest nie tylko w tym, że w pierwszej zawiera się więcej szczegółów, ale i w tym, że pieśń o wyjściu w pozafigurze ogranicza się do opisu doświadczeń w małym okresie, podczas gdy pieśń z objawienia rozdziału 5 wersetu 13 jest pieśnią o wyzwoleniu z obu wieków, Ewangelii i tysiąclecia. Oprócz tego pieśń o wyjściu jest śpiewana Jehowie, podczas gdy pieśń z objawienia jest śpiewana Jehowie i Barankowi. Jednak w ogólności obie są tą samą pieśnią. Ażeby zrozumieć właściwość zastosowania pieśni z drugiej Mojżeszowej rozdziału 15 wersetów od 1 do 21, musimy wziąć pod uwagę ten fakt, że jak wojujący władca, który na wojnie o niepodległość odniósł zwycięstwo spod opresyjnego i możnego wroga, jest wychwalany w pieśni, tańcu i paradzie przez jego uwolnionych i wdzięcznych poddanych, tak samo w drugiej Księdze Mojżesza rozdziale 15 wersetach od 1 do 21, Jehowa jest wychwalany w pieśni, tańcu i paradzie za jego zwycięstwo w wojnie, jaką prowadził o wyzwolenie Izraela, którego Faraon chciał ponownie podbić i ujarzmić w niewolę. W znaczeniu pozafiguralnym Jehowa będzie wysławiany za wyzwolenie jego ludu od ostatecznych wysiłków szatana, jego upadłych aniołów i odstępczych ludzi, którzy będą chcieli ponownie ujarzmić wierną klasę restytucyjną, jak również starożytnych i młodocianych świętych. W ten sposób zapatrując się widzimy, że pieśń triumfu izraelskiego, śpiewana Bogu jako wielkiemu oswobodzicielowi, stała się proroctwem triumfalnego śpiewu wszystkich odkupionych Bogu, największemu ze wszystkich oswobodzicieli i jego głównodowodzącemu, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i jest w krótkości opisana w objawieniu rozdziale 5 wersecie 13. Podając tę krótką przedmowę o ogólnych uwagach, odnoszących się do drugiej Księgi Mojżesza rozdziału 15 wersetów od 1 do 21, przystępujemy teraz do szczegółów podanych w tych wierszach Pisma Świętego, którymi kończymy nasze obecne badanie. Mojżesz, śpiewając tę pieśń, wiersz pierwszy, jako jej natchniony kompozytor, wyobraża Jezusa i Kościół, którzy będą tym boskim natchnionym kompozytorem ostatniego hymnu Alleluja, jak i niebiosa i ziemia śpiewać będą Jehowie, jako najwyższemu Bogu, a który jest i najwyższym w zwycięstwie. Synowie izraelscy, przyłączający się do tej pieśni, wyobrażają starożytnych i młodocianych świętych jak i wielkie grono, i prawdopodobnie pokutujących i przywróconych do pierwotnego stanu aniołów, te klasy połączą się w cudownym hymnie zbawienia. Dlatego ograniczamy poza figury Mojżesza i synów izraelskich do tych czterech, a prawdopodobnie pięciu klas duchowych, ponieważ rozumiemy, że Maria i inne niewiasty izraelskie wspomniane w wierszach 20 i 21 reprezentują wierną klasę restytucyjną. Rozumiemy również, że aniołowie pokutujący i przywróceni do pierwotnego stanu są z tego powodu zaliczeni do synów izraelskich, bo oni prawdopodobnie wchodzą w pozafiguralny lud pospolity wspomniany w drugiej Mojżeszowej rozdziale 12 wersecie 38, a także i dlatego, że mieli w parouzji swoją próbę i sąd, a w Epifanii przechodzili swoje oddzielenie od niepokutujących i upadłych aniołów. 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1, reprint z 1907 roku, strony od 296 do 300, a w tysiącleciu będą na próbie życia. Próba, na jaką byli wystawieni upadli aniołowie w wieku Ewangelii, miała wykazać, czy oni będą lub nie będą pokutowali. Próba ta nie była próbą życia, która dopiero w tysiącleciu będzie daną pokutującym upadłym aniołom, ale nie niepokutującym, którzy jako niepoprawni, będą, tak jak szatan, podczas całego tysiąclecia w przepaści. Ponieważ Biblia, Efezów rozdział 1 werset 10, i tak dalej, upewnia nas, że Bóg będzie jeszcze głową rzeczy, jakie są na niebie, pokutujących upadłych aniołów, przy końcu przyszłego wieku. Dlatego rozumiemy, że ci aniołowie będą w tysiącleciu na próbie życia i dlatego jakimś sposobem, niejasnym nam jeszcze, będą objęci próbami małego okresu, na podobieństwo starożytnych i młodocianych świętych, którzy chociaż byli w tym życiu na próbie zdatności na lewitów i książąt, będą jeszcze w przyszłym wieku na próbie życia, a których ostateczna próba odbędzie się w małym okresie. Że i pokutujący aniołowie będą mieli ostateczną próbę w małym okresie, to jest jasne z tego faktu, że szatan ma być rozwiązany zanim oni mogą być wystawieni na próbę jego pokus. Szatan i jego niepoprawni aniołowie albo będą starali się o wciągnięcie pokutujących aniołów do współudziału ze sobą w zwodzeniu klasy restytucyjnej, albo będą usiłowali usunąć ich od pewnych im nadanych przywilejów, na podobieństwo jak będą chcieli uczynić w sprawie książąt tysiąclecia. Albowiem pokutujący aniołowie będą prawdopodobnie mieli pewną służbę opiekuńczą nad klasą restytucyjną w tysiącleciu, która będzie różniła się od dzieła spełnianego przez Chrystusa, głowę i ciało, i wielkie grono, tak jak różni się służba opiekuńcza dobrych aniołów, jaką teraz spełniają względem Kościoła w ciele, Żydów rozdział 1 werset 14, i od tej służby szatan będzie możliwie starał się im odradzać lub usunąć. Próba, jakiej podlegać będą pokutujący aniołowie, będzie ciężką do zniesienia i prawdopodobnie będzie podchodziła pod 5 punktów próby, pod jakie podlegać będą starożytni i młodociani święci, a która będzie odmienna od próby klasy restytucyjnej. Biblia nie daje informacji, czy niektórzy z nich upadną lub nie, tak jak nie daje informacji w tej sprawie odnośnie książąt tysiąclecia. Wierność tych trzech klas w próbach przedwstępnych, przed próbą życia, będzie możliwie powodem, że będą wiernymi w próbie ostatniej, chociaż nie jest absolutną gwarancją, ponieważ próba zawiera w sobie możliwość upadku. Ufamy, że ta rzecz będzie nam lepiej znana, aniżeli ją teraz znamy, chociaż pełna jej znajomość będzie prawdopodobnie zakryta przed nami dopóki jesteśmy w ciele, gdyż nie byłaby korzystną dla tych trzech klas, którzy gdyby byli zapewnieni o swoim powodzeniu w ostatniej próbie, to możliwe, że niektóre jednostki nie czyniłyby tak dobrych postępków, Jak wtedy, gdy będą pozostawieni w niepewności co do wyniku tej próby. Symboliczna pieśń. Pieśń, werset pierwszy, jaką będą te duchowe klasy śpiewały, nie będzie pieśnią literalną, tak jak pieśń 144 tysięcy, objawienie rozdział 14 werset trzeci, śpiewana w parouzji nie była pieśnią literalną. Pieśń ta będzie deklaracją w duchu triumfalnym o potężnym dziele wyzwolenia, jakie sprawił Jehowa dla sprawiedliwych i o jego potężnym dziele zniszczenia dla niepoprawnych grzeszników. Jednakowoż nie przeczymy, że niektóre z tych deklaracji zostaną ułożone w pieśniach i muzyce literalnej, tak jak pieśni Mojżesza i Baranka była śpiewaną w literalnych hymnach i muzyce, lecz czyniąc tę uwagę chcemy tu zaznaczyć, że hymn ułożony do literalnej muzyki i śpiewu nie jest poza figurą pieśni, jaką Mojżesz, mężczyźni i kobiety śpiewali, która była hymnem lub psalmem śpiewanym przy literalnej muzyce. Ale w poza figurze mamy raczej rozumieć, że podczas solennych obchodów triumfalnych będą wyrażane wychwalania Jehowy za jego wielkie dzieła, jakie dokonał w małym okresie. Niektóre z zebrań klasy restytucyjnej będą duże, a niektóre małe, jedne będą na podobieństwo naszych zebrań wykładowych, drugie zaś na podobieństwo świadectw, a jeszcze inne prowadzone mniej więcej w sposób prywatny, na których będą rozmowy o wielkich dziełach Bożych. Bez względu jakie będą te zebrania, małe czy duże, publiczne czy prywatne, czy będą to wykłady, świadectwa lub rozmowy, wszystkie będą przedmiotem wypowiadania o wielkich dziełach Jehowy, jakie dokonał w małym okresie i zawsze na ustach symbolicznych niebios i ziemi. I to będzie poza figura pieśni, jaką Mojżesz, mężowie izraelscy i niewiasty śpiewali w bezpieczeństwie po przejściu przez Morze Czerwone, po zatopieniu Egipcjan w wielkich wodach morza. Serdeczny i duchowny sposób wypowiadania tych deklaracji jest figuralnie pokazany w sposobie dobitnym, w którym słowa pieśni figuralnej są wprowadzone, jak literalne tłumaczenie hebrajskie pokazuje przez wyrażenie, a rzekli mówiąc, to znaczy dobitnie wypowiadali. Teraz przystępujemy do wykładu samej pieśni. Zauważmy, że śpiewacy użyli do swojej pieśni pierwszej osoby, liczby pojedynczej, śpiewać będę Panu. To pokazuje, że tak w figurze jak i w poza figurze do obchodu przystępowały osoby pojedynczo. Jak wszyscy byli w figurze pojedynczo wybawieni, tak też będzie w poza figurze, a chociaż każdy śpiewał jednogłośnie z wszystkimi, jednakowoż pieśń jego była jego własną pieśnią, tak też będzie w poza figurze. A żeby wziąć udział w pieśni, potrzeba tak w figurze jak i w poza figurze osobistego zdecydowania, co jest pokazane w słowach śpiewać będę. Oprócz tego harmonia i zgodność zawiera się, w figurze i poza figurze, w słowach śpiewać będę. Ponadto najwznioślejsza ze wszystkich chwal Jehowy jest wyrażona w figurze i poza figurze w słowach. Śpiewać będę Panu. Te słowa znaczą w poza figurze, iż każdy na niebie i na ziemi odda wieczną chwałę naszemu Bogu i Królowi. Takim będzie dla Boga chwalebny wynik Jego cudownego planu wieków. Triumf Jehowy w obu wypadkach jest powodem pieśni, iż wielmożnie, triumfalnie, wywyższony jest. Rzeczywiście, iż Bóg był pozafiguralnie zajęty w największej ze wszystkich wojen, przeciwko największemu ze wszystkich nieprzyjaciół, który był uzbrojony w największą biegłość opozycyjną i odpowiednie zaopatrzenie, z tej wojny Bóg wyszedł z jak największym chwalebnym triumfem, ponieważ wszelkie błędy, konia, i wszyscy błądzący wodzowie, jezdnego, zostali w tej wojnie duchowej obaleni w wiecznym zniszczeniu, wrzucił w morze, werset pierwszy. Ten wiersz jest częścią zasadniczą całej pieśni, albowiem to, co dalej następuje w tej pieśni, jest tylko elaboratem słów zawartych w pierwszym wierszu. Jezus i Kościół będą mogli właściwie powiedzieć, moc moja, Pan, werset drugi, ponieważ Jehowa wzmocnił ich do dzieła wyzwolenia w Parouzji i w Epifanii, i jeszcze ich wzmocni do tegoż dzieła w tysiącleciu i w małym okresie. Myśl zatem jest, iż jest to moc Jehowy, która dokonuje wyzwolenia. Inne klasy duchowe, synowie izraelscy, również uznają Jehowę jako źródło mocy ich wyzwolenia, jak również ich współdziałanie w wyzwalaniu drugich. Następna część tego cytatu, podająca chwałą moją Pan, werset drugi, ma odmienne wyrażenie w przekładzie angielskim, a mianowicie pieśnią moją jest Jah, Pan. Wszystkie klasy na poziomie duchowym będą mogły powiedzieć pieśnią moją jest Jah, Pan. Albowiem on będzie tematem ich rozmów, świadectw i objawień. Wyraz Jah, znajdujący się w Biblii hebrajskiej w drugim wierszu jest skrótem z wyrazu Jahwech, zdarzającym się tylko w 47 miejscach, podczas gdy wyraz Jahwech zdarza się przeszło 5000 razy. Wszyscy będą mogli powiedzieć, że Jehowa stał się ich zbawieniem, a nawet nasz Pan będzie mógł to powiedzieć, Żydów rozdział 5 werset 7. Albowiem Bóg ich wszystkich wybawił z mocy kusiciela, kiedy byli na próbie. Każda jednostka będzie mogła powiedzieć, ten jest Bogiem moim, werset drugi, z powodu, że Jehowa był i będzie dla nich potężnym mocarzem, który miał i mieć będzie do czynienia z nimi w przymierzu. Zdanie podające w drugim wierszu, przetoż przybytek wystawię mu. Jest błędnie przełożone. We wszystkich lepszych przekładach angielskich, takich jak na przykład poprawiony przekład angielski, poprawiony przekład amerykański, Rotherham, Young, i tak dalej, jest podane, chwalić go będę. Chwalenie Boga znaczy oznajmianie Jego charakteru, słowa i dzieł, bo takie oznajmianie przynosi Bogu chwałę. Wyrażenie Bóg Ojca Mego, zdaje się odnosić do Adama, który był ojcem ludzi przemienionych na istoty duchowe, on miał również Jehowę za Boga. Niektórzy mogliby z tego wnosić, że aniołowie przywróceni do doskonałości byliby wyłączeni spoza figuralnych synów izraelskich, lecz ta sprawa niekoniecznie musi się tak przedstawiać. Ponieważ tych aniołów jest stosunkowo mała liczba, a nawet wszystkich upadłych aniołów nie było wiele, i dlatego duża większość duchów odkupionych pochodzić będzie z rodu Adamowego. Zdarza się dość często w Biblii, jak i w zwykłej mowie, że o części, szczególnie o dużej części, mówi się jako o całości. Na przykład o 68 starszych. 4 Mojżeszowa rozdział 11 wersety 24 i 26, jest powiedziane jako o 70, a o 10 apostołach jest powiedziane w 1 Koryntów rozdziale 15 wersecie 5 i w Ewangelii Jana rozdziale 20 wersetach 19 i 24 jako o 12. Wywyższanie Boga nie należy rozumieć, by Go czynić wyższym jak On jest, gdyż to byłoby niemożebnym, ale podniesienie Go wyżej w swoim własnym i drugich ocenieniu. To będą mogli uczynić, gdy zaczną rozmyślać w swych sercach i wpływać na drugich, by rozmyślali o wielkich cudach Bożych, o postępujących objawieniach i o Jego dziełach, które będą się zawsze powiększały i tym sposobem coraz więcej objawiały Boga, jako chwalebnego w osobie, świętego w charakterze, cudnego w słowach i wielkiego w dziełach. Wyrażenie hebrajskie Pan, Jahwech, mąż waleczny, werset trzeci, nie znaczy, że Jehowa jest istotą ludzką, ale znaczy, iż on jest wojownikiem, bo gdy w hebrajskim ktoś jest nazwany wojownikiem, to takie wrażenie jest podobne temu, jakie jest używane w języku angielskim, gdy na okręt wojenny mówi się man of war, co w dosłownym przekładzie znaczy mąż wojny. Z wiersza trzeciego nie należy wnosić, że Jahwech bierze udział w wojnie literalnej, czyli ludzkiej, ale odnosi się do niego, jako do wojownika prawdy, mocy, sprawiedliwości i miłości, i takie były wszystkie wojny Boże. Albowiem boska broń nie jest cielesna, ale duchowa, mocna ku zburzeniu miejsc obronnych i my według tego wzoru mamy być wojownikami. 2 Koryntów rozdział 10 werset 4. Wojny Jehowy są święte i podniosłe, tak jako i jego wojna prowadzona przeciwko szatanowi i jego zwolennikom w małym okresie, o czym traktuje w szczególności werset 3. Wyrażenie Pan, Jahwech, imię Jego, werset 3, odnosi się do boskich przymiotów istoty i charakteru. Jak już było podane w teraźniejszej prawdzie z maja 1939 roku, strona 36, paragraf 7 i strona 37, że imię Jahwech odnosi się do przymiotów Boga, po pierwsze, do Jego istoty, po drugie, do Jego charakteru. W tej łączności obie te myśli tutaj się stosują, albowiem te przymioty Boże, które należą do Jego istoty, a które są nazywane Wszechmoc, Wszechwiedza i Wszechobecność, będą czynne w Jego wyzwoleniu zbawionych klas i w Jego zniszczeniu potępionych klas, gdy zaś przymioty boskiego charakteru nazywane mądrością, mocą, sprawiedliwością i miłością, będą operowały w tych samych dwuczynnościach. Z powodu, że wyrażenie, Pan, Jahwech, imię Jego, następuje zaraz po wyrażeniu, Pan, Jahwech, mąż waleczny, dlatego rozumiemy, że ten cytat Pan, Jahwech, imię Jego odnosi się do obu gatunków boskich przymiotów. To jest dalej wykazane przez następujące słowa podane w wierszu 4, wozy faraonowe i wojsko jego wrzucił w morze. To znaczy, że Bóg zniszczy wszystkie organizacje, wozy, utworzone przez szatana i jego zwolenników, wojsko. A wybrani, raczej, wyborni, wodzowie jego, główni wodzowie z ludzkich i duchowych stronników szatana, zostali potopieni. Pomimo, że Egipcjanie zostali potopieni, to jednak wyraz hebrajski tawa tu użyty nie znaczy potopienie, ale raczej oni są tu przedstawieni jako pogrzebani w wodzie, a nie unoszący na wodach. Tym sposobem wyraz ten przedstawia kompletność wiecznego unicestwienia głównych wodzów szatana. Reszta pieśni również pokazuje, że wyraz imię w wierszu 3 przedstawia boskie przymioty, należące do jego istoty i charakteru. Bóg zwycięski w bitwie. Wodzowie szatana, jak ich figury dowodzą, będą podnieceni ze swego spodziewanego zwycięstwa, ale przepaści wód okryją ich, werset 5, znikną na zawsze z widoku. Pójdą w głębie, będąc zupełnie zniszczeni, jak kamień literalny wrzucony w literalną wodę prędko dostaje się na dno. Tak ten obraz pokazuje, że nic nie potrafi ich zatrzymać od czynników i procesów dokonywujących zniszczenia wtórą śmiercią i utrzymać ich od jej warunku. Ten fakt, że wyborni wodzowie z ludzi i duchów, jak i cały zastęp, jaki szatan będzie używał, zostanie zniszczony, pobudzi 5 klas duchowych do radości i pochwały wyrażonych w wierszu 6, prawica Twoja, główna moc wykonywana przez Chrystusa, głowę i ciało, Panie, uwielbiona jest w mocy, objawia świetność Twej mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości i silnie podziałała na zbawionych i potępionych w małym okresie. Prawica Twoja, Panie, potarła nieprzyjaciela. Poza figuralnym nieprzyjacielem tu wspomnianym jest szatan, który dotąd odważa się i będzie się odważał w małym okresie podjąć walkę z Jehową. Z tego konfliktu wyjdzie on zupełnie potartym, na wieki zniszczonym. Bóg dokona tego nie przez pogwałcenie, ale przez właściwe skierowanie swoich przymiotów istoty i charakteru na wykonanie aktu wszechmocy przeciwko złu jako zasadzie i przeciwko wszystkim, którzy postępują według tej zasady, a na korzyść dobra jako zasadzie i tych wszystkich, którzy postępować będą zgodnie z tą zasadą. Wtedy to prawica Boża będzie użyta w mocy chwalebnej. A w wielkości i majestatu Twego podwróciłeś przeciwniki Twoje. Werset 7. Boski majestat, czyli oznaka powagi i władzy Bożej, wypływa z Jego przymiotów, odnoszących się do Jego istoty i charakteru. W tych przymiotach Bóg przewyższa wszystkich, a nawet Jezusa. Te przymioty w swojej wielkości i wyższości ściągną wszystkich z wysokich miejsc i wielkich dzieł, którzy w małym okresie stawią Bogu opór w Jego zamiarach, odnoszących się do dobra i Jego sympatyków, i zła i Jego sympatyków. Oponenci Boga muszą być ostatecznie ściągnięci ze swoich wysokości w głębiny srogiej porażki, ruiny i zniszczenia. Gdy Biblia podaje o gniewie Bożym, werset 7, to nie znaczy, że Bóg traci cierpliwość lub równowagę w wybuchach złości, gdyż On zawsze zachowuje samokontrolę, ale to znaczy okazanie swego niezadowolenia w formie karania. Rzymian rozdział 2 werset 5, rozdział 4 werset 15, rozdział 5 werset 9, rozdział 13 werset 4, Efezów rozdział 2 werset 3. Zgodnie z tym wiersz 7 podaje, puściłeś gniew Twój, który je pożarł jako słomę. W przekładach angielskich podane ściernie. Bóg puszczając gniew swój, znaczy, iż On daje zlecenie Chrystusowi, głowie i ciału, by wykonał moc Jego w formie kary. Następstwem tego karania jest zniszczenie, które pożera niepoprawnych grzeszników jako ściernie. Figura ścierni podlegających zniszczeniu jest wiele znaczącą. Ściernie w krajach wschodnich muszą być bardzo suche, zanim bywają palone. A gdy już są dostatecznie suche, wrzucają je w ogień, który je prędko pali. To pokazuje, jak złe uczynki grzeszników przy końcu tysiąclecia symbolicznie osuszą ich, czyli przygotują na zniszczenie, a gdy zło, dochodzące w nich do najwyższego stopnia, przygotuje ich na zniszczenie, które gdy będzie im wymierzone, szybko ich zniszczy jako symboliczne ściernie. W języku symbolicznym jest opisane dęcie wiatru wschodniego i jego skutków. Werset 8. Wiatr ten w wyrażeniu tchnienie nozdrzy przedstawia wiatr gniewu Bożego, chociaż wyraz hebrajski użyty w tym miejscu ma te oba znaczenia. Wiatr to uczynił, gdy podniósł wody jako fale odpływowe i rzucił je daleko na ląd, które stojąc tam zgromadzone odkryły rafę, po której Izraelici podróżowali do wolności i bezpieczeństwa. Ostatnie zdanie w wierszu 8 jest podane w polskim, zsiadły się otchłanie w pośród morza. W przekładach angielskich to zdanie jest podane nieco odmiennie, a mianowicie, zamroziły się głębiny w sercu morza. The depths were congealed in the heart of the sea. To zdanie jest widocznie przenośne, ponieważ średniotropikalny klimat okolic Morza Czerwonego jest za ciepły na marznięcie. To przenośne wyrażenie znaczy, że tam, gdzie morze było, tam nastąpiło przenośne zamrożenie. Marznięcie zamienia wodę na ciało stałe, a przez odkrycie dna morskiego jest powiedziane, że stwardniały, zsiadły się, głębiny morskie. Innymi słowy, jest tu użyta tak zwana motonimia, czyli mowa przenośna, polegająca na zastępowaniu wyrazów właściwych przez inne, mające z nimi związek myślowy, na przykład czytać Mojżesza, zamiast Księgi Mojżesza, wychodziło do niego Jeruzalem, zamiast Jeruzalemczycy. 2 Koryntów rozdział 3 werset 15, Ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 5. Obnażenie dna morskiego jest tu przedstawione jako zamarznięcie jego powierzchni. W mowie literalnej co do poza figury, jest takie znaczenie, moc Boża w gniewie na narzędzia, procesy i warunki, w której śmierci zagrażające wiernym, otwarła drogę posłuszeństwa dla jego ludu jako warunku, przez który Bóg miał ich wybawić. To spowodowało, że narzędzia i procesy w której śmierci miały być zgromadzone daleko od nich, aby im nie szkodziły. Tym sposobem posłuszeństwo było tą gruntowną ścieżką dla wiernego ludu Bożego w czasie, gdy byli na próbie życia wśród niebezpieczeństw w której śmierci. Określiwszy dotąd boskie czynności, pieśń teraz przedstawia czynności nieprzyjaciół, mówił nieprzyjaciel, faraon w figurze, szatan w poza figurze, będę gonił, dogonię, będę dzielił łupy, nasyci się ich dusza moja, dobędę miecza mego, wygładzi je ręka moja, werset 9. To ostatnie zdanie w przekładach angielskich jest podane. Posiędzie je znowu ręka moja. W poza figurze szatan wypowiada chępliwie te krótkie zdania raczej przez czyny jak przez słowa. Będę gonił, będę kusił do grzechu klasę restytucyjną. Dogonię, pociągnę ich znowu do grzechu. Będę dzielił łupy, rodzaj ludzki ponownie w moim posiadaniu podzielę na poddanych i niewolników pomiędzy moich sprzymierzeńców i założę inne królestwo podobne mojemu poprzedniemu królestwu. Nasyci się ich dusza moja, stanę się znowu zadowolonym władcą nad nimi. Dobędę miecza, przedstawię moje nauki w taki sposób, że pobiję wszystkie wysiłki zwalczenia ich. Posiędzie je znowu ręka moja, według angielskiego przekładu, ja znowu stanę się ich panem i właścicielem. Tak szatan będzie postanawiał, ale Bóg inaczej pokieruje, jak wskazuje wiersz 10, wionąłeś wiatrem twym, tyś panie użył twojej mocy przeciwko szatanowi i jego wojsku. Okryło je morze, moc twoja podziałała. Że narzędzia i procesy w której śmierci zostały obrócone przeciwko nim, grzebiąc ich w stan w której śmierci. Połknieni są jako ołów w wodach gwałtownych, jako ołów tonie prędko, tak prędko narzędzia i procesy gdy ich pochwycą, pogrążą ich w stan w której śmierci. Wielka moc narzędzi i procesów w której śmierci jest pokazana w wyrażeniu w wodach gwałtownych, a prędkość umierania od tych narzędzi i procesów w wyrażeniu połknieni jako ołów. Następnie zbawione klasy duchowe zwracają się do chwalenia Boga, werset 11, któż podobny tobie między bogami, Panie? Która potężna istota duchowa może się równać z tobą? Żadna. Pomimo wysiłków szatana by się stać równym Bogu. Izajasza rozdział 14 werset 14. Bóg jest najwyższym, a jego zwierzchność zostanie uznaną i dowiedzioną, jak zapewnia nas o tym pierwsze zdanie 11 wiersza. Boskie zwierzchnictwo jest pokazane w trzech szczegółach. Po pierwsze, wielmożny w świątobliwości, to znaczy doskonały w mądrości, władzy, sprawiedliwości i miłości. Każdy przymiot doskonały sam w sobie, doskonały w stosunku do drugich przymiotów i wszystkie przymioty w doskonałej zgodzie, doskonale dominują nad jego innymi łaskami. Po drugie, straszliwy w chwale raczej godzien wszelkiej czci, to znaczy, że wszystkie boskie zalety charakteru są czcigodne, i, po trzecie, czyniący cuda, To jest spełniające cudowne dzieło w wybawieniu sprawiedliwych, a wytraceniu niesprawiedliwych. Prawicą Bożą, którą Bóg wyciągnie, werset 12, jest Chrystus, Jezus i Kościół, któremu jako pośrednikowi i najwyższemu zastępcy Jehowy, dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Wyciągnięcie tej prawicy znaczy użycie Chrystusa do wykonania mocy Bożej. Wyraz ziemia, werset 12, w tej figurze jest użyty w szerszym znaczeniu, to jest w znaczeniu obejmującym całą naszą planetę, zawierającą lądy i morza. Z tego punktu zapatrywania tak ląd jak i woda na naszej planecie stanowią ziemię. I dlatego o Faraonie i jego wojsku, których pożarło Morze Czerwone, jest powiedziane pożarła je ziemia. W pozafigurze rozumiemy, że pożarła ich wtóra śmierć. Czy ten wiersz uczy, że tak jak w wypadku Korego, Datana, Abirona, i tak dalej, literalna ziemia otworzy usta i pożre niewierną klasę restytucji, jest więcej jak wątpliwym, ponieważ w figuralnym pożarciu byli objęci wszyscy Egipcjanie od Faraona aż do najniższych jego żołnierzy i rozumie się, że pozafiguralnie szatan i jego upadli aniołowie nie mogli być jako istoty duchowe pożarci przez literalną ziemię. Dlatego wyjaśnienie dane powyżej odnośnie wyrazu ziemia, podanego w tym wierszu i oznaczającego planetę, której częścią jest Morze Czerwone, jest stosowniejsze tak dla figury jak i dla celów poza figury. 5 klas przesiewających i przesianych. Teraz w pieśni jest zrobione przejście do boskiego dzieła wybawienia, werset 13, prowadzisz. W przekładach angielskich jest podane w czasie przeszłym prowadziłeś, w miłosierdziu Twoim ten lud, który się odkupił. Wybraną część ludu ubożego wieku Ewangelii wyprowadził Bóg z pozafiguralnego Egiptu w Parouzji i Epifanii, a w tysiącleciu i w małym okresie reszta jego ludu, włączając starożytnych i młodocianych świętych, zostanie wyprowadzona ze związków grzechu i poza niebezpieczeństwa wtórej śmierci do wieków przyszłych, następujących po małym okresie, przedstawionych przez wschodni brzeg Morza Czerwonego. Rzeczywiście, iż boskie prowadzenie ich będzie najbardziej miłosiernym czynem miłej dobroci. Poprowadzisz w możności, w mocy, przekład angielski, Twej do mieszkania świętobliwości Twojej. Bóg, w przyprowadzeniu ich do tych po tysiącletnich wieków, nie tylko wyprowadzi ich od służenia grzechowi i od niebezpieczeństw wtórej śmierci, ale także poprowadzi ich swoją mocą do mieszkania świątobliwości Jego. Mieszkaniem świątobliwości, które już nigdy nie będzie zmazane grzechem, błędem i ich skutkami, będzie niebo dla zbawionych klas duchowych, a ziemia dla zbawionej ludzkości. W 14 wierszu pieśń zwraca się do grzesznej klasy odstępców. Wyraz narodowie odnosi się do 5 klas przesiewaczy i przesiewań po tysiącletnich. Wyraz usłyszą odnosi się do ich zrozumienia, że zbłądzili, a oświadczenie, że zadrżą odnosi się do przerażenia, jakie ich owładnie, gdy spostrzegą, że zostali usiedleni. Gdy wiersz 14 nadmienia o obywatelach filistyńskich, to wskazuje tu na pierwsze i piąte po tysiącletnie przesianie i na jego przesiewaczy i przesiewki, co wykaże następujące wyjaśnienie. Wyraz Filistyni znaczy wieśniacy i przedstawia sekciarzy, szczególnie sekciarzy jako przesiewaczy i przesiewki, którzy odrzucają okup i udział Kościoła w ofierze za grzech. Dwukrotne porażenie Filistynów przez Dawida, 2 Samuelowa rozdział 5 wersety od 17 do 25, rozdział 8 werset 1, jest figurą na dwie miażdżące porażki, jakie pastor Russell zadał sekciarstwu, składającemu się z przesiewaczy i przesiewek, odrzucających okup i udział Kościoła w ofierze za grzech, tak jak dwukrotne uderzenie skały przez Mojżesza i Aarona przedstawia tych, co zaprzeczają tym dwom doktrynom. Zgodnie z powyższym rozumiemy, że mieszkańcy, czyli obywatele ziemi filistyńskiej, przedstawiają te dwie klasy przesiewaczy i przesiewek. Wyraz zboleść, czyli żałość, smutek, znaczy, że gdy przy końcu małego okresu zauważą odstępcy swój przykry stan, wtedy zostaną ogarnięci smutkiem, gdyż zrozumieją, że zgrzeszyli i że będą musieli umrzeć wtórą śmiercią. Książęta, czyli wodzowie edomscy, werset 15, są to niewierzący przesiewacze, jacy zjawią się po tysiącleciu w małym okresie. Ich lekiem będzie przerażenie, jakie odczują, gdy dowiedzą się, że zostali zwiedzeni i że zwodzili drugich, a przez to zostali skazani na wtórą śmierć. Mocarze moabscy są to wodzowie przesiewania kombinacji, którzy nastaną po tysiącleciu. Strach zejmie ich, czyli ubezwładni, gdy dowiedzą się o naturze swych czynów i o następstwach. Hananejczycy wyobrażają przesiewaczy i ich przesiewki, jacy powstaną z ruchu reformy. Struchlenie wszystkich obywateli hananejskich wyobraża, że zginą w zatraceniu przesiewacze i przesiewki starający się o wprowadzenie reformy, czyli ulepszeń, według ich błędnych poglądów. Znaczeniowy nacisk przerażenia, jakiego wszyscy z nich doświadczą, jest pokazany przy powtórzeniu myśli zawartej w słowach strach i lękanie. Werset 16. Ta kombinacja tych dwóch charakterystycznych wyrazów pokazuje, jak wielkie będzie ich przerażenie. Przerażenie ich będzie słuszne, ponieważ poczuwać się będą do winy w najwyższym stopniu, a w następstwie tego zgryzoty sumienia i rozpacz owładną nimi na myśl, co oni uczynili i co utracą, żywot w doskonałości. Od wielkości ramienia Jehowy, mocy Chrystusa, głowy i ciała, jakie będzie użyte dla dobra wiernych, ale przeciwko niewiernym, którzy umilkną i staną się nieczynnymi, wyraz hebrajski dum zawiera w sobie te obie myśli, jako kamień. To będzie trwało do czasu rozpoczęcia się tego stanu oniemienia i bezczynności niewiernych, to jest gdzieś pomiędzy czerwcem 1911 roku, a październikiem 1914 roku, aż cała próba ludu Bożego zakończy się, w październiku 1914 roku, aż przejdzie lud Twój, Panie, aż przejdzie lud ten, któregoś sobie nabył. Potem nastąpi egzekucja niepoprawnych grzeszników. To widząc sprawiedliwi rozweselą się, a wszelka nieprawość zatka usta swe. Psalm 107, werset 42. Jak można zauważyć, iż żaden z tych narodów nie odgrywał tu żadnej roli w tej figurze? Narody te zostały włączone do tej pieśni, jedynie w celu wyjaśnienia poza figury. Potem następuje określenie błogosławionego losu zbawionych, werset 17. Wprowadzisz je i wszczepisz na górze, królestwie, dziedzictwa Twego. To jest w królestwie, które Bóg przygotował dla świętych, Ewangelia Jana rozdział 14, wersety 2 i 3. I świata, Ewangelia Mateusza rozdział 25, werset 34, jako dwa departamenty królestwa, które Bóg dał Chrystusowi w dziedzictwo, ponieważ Bóg jest cząstką dziedzictwa świętych. Psalm 16, werset 5, Rzymian rozdział 8, werset 17. Tym sposobem królowie ziemscy, wierna klasa restytucyjna, chwałę swoją przyniosą do niebiańskiego miasta, czyli królestwa. Objawienie rozdział 21, wersety 24 i 26. A trzy podrzędne klasy wybrane przyjdą do swej niebiańskiej części tego królestwa. Królestwo Chrystusowe stojące na wieki jest gwarancją, że ziemski departament tegoż królestwa będzie wiecznym. Tym więc sposobem klasa restytucyjna będzie wprowadzoną i wszczepioną w Królestwo Chrystusowe. Królestwo Niebieskie jest dalej opisane jako miejsce, jakie Bóg przygotował na swoje mieszkanie, werset 17, albowiem w Chrystusie, to jest Jezusie i Kościele, Bóg będzie wiecznie mieszkał jako miejscu swego odpocznienia i błogosławienia. Do tego Chrystusa klasa restytucyjna będzie wprowadzona. Efezów rozdział 1 werset 10. A w końcu to królestwo jest określone jako świątnica, werset 17, którą ręka pańska przygotowała i umocniła. Z tego widzimy, że klasy duchowe i klasa restytucyjna będą przez dziedzictwo w królestwie, w Chrystusie jako dziedzictwie Bożym, w Chrystusie jako miejscu mieszkania Bożego i w Chrystusie jako miejscu działalności Bożej. Co za błogosławiony los będzie wszystkich klas zbawionych, albowiem wiersz ten zawiera w sobie daleko więcej, aniżeli przywileje i błogosławieństwa dla klasy restytucyjnej. W daleko wyższym znaczeniu będą wprowadzeni i wszczepieni do tego królestwa, Chrystusa, głowy i ciała, jako dziedzica Bożego, starożytni i młodociani święci, wielkie grono i nawróceni aniołowie, a także aniołowie, którzy nigdy nie upadli, pomimo że nie ma tu o nich wzmianki, Izajasza rozdział 65 werset 9, albowiem te klasy na zawsze pod Chrystusem, jako Królestwie Bożym, będą użyci w rozwijaniu boskich dalszych czynności twórczych po całym wszechświecie. W nim oni na zawsze pozostaną jako miejscu boskiego mieszkania i działalności, jakie Bóg sam przygotował. Jak szczęśliwymi będą zbawieni z tych wszystkich siedmiu zbawionych klas, klasa Chrystusowa, starożytni święci, wielkie grono, młodociani święci, nawróceni aniołowie, klasa restytucyjna z Żydów i klasa restytucyjna z pogan. Jehowa wiecznie królować będzie. W wierszu 18 mamy powiedziane, że Jehowa królować będzie na wieki wieczne. Poprzedni wiersz podaje, iż to będzie dokonane przez Chrystusa, w którym zgromadzane wtedy będą wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi. Wtedy w małym okresie wypełni się to, co podaje apostoł w liście do Efezów w rozdziale 1 wersecie 10, że Bóg znowu będzie głową wszystkich rzeczy w Chrystusie, tych, które są na niebiesiech i tych, które są na ziemi. Podczas królowania Jehowy, które wykonywane będzie przez Jego namiestnika, Chrystusa, nigdy już więcej grzech, błąd i śmierć nie powstaną. Jedna lekcja ze złym ograniczona do tej ziemi wystarczy na zawsze dla wszystkich stworzeń, jakie Bóg będzie przez Chrystusa w przyszłości rozwijał. Będzie to królowanie, w którym oblicze łaski Bożej będzie na zawsze uśmiechnięte do swego stworzenia. Bóg będzie ich zawsze błogosławił, a oni zawsze mu służyć i chwalić go będą. Niebo i ziemia, nieustannie rozwijający się wszechświat, zostaną wiecznie połączone w jeden symboliczny węzeł małżeński, jedność, Izajasza rozdział 62 wersety 4 i 5, z Bogiem. Gdy jedna planeta po drugiej we wszystkich systemach słonecznych wszechświata zostanie zamieszkałą przez święte rodzaje nowych istot, tam wielkie wychwalania Boga będą stopniowo wszędzie poznawane, ożywiane i wypowiadane. O jak szczęśliwym będzie wszechświat, w którym Jehowa przez swego wicekróla, Chrystusa, królować będzie. Hymn churalny Alleluja, ożywiany, wypowiadany i śpiewany, będzie przenoszony z jednej planety na drugą, z jednego systemu słonecznego do drugiego, w bezkońcowym ruchu wiecznego postępu w jak najcudniejszej i najpodnioślejszej melodii przyjdzie z przyjęciem przed tron jedynego i mądrego króla, wiecznego, nieśmiertelnego i niewidzialnego. A gdy Jehowa, król panujący, zobaczy, jak jego poddani czują, myślą i czynią, wtedy serce jego rozraduje się w dziełach rąk jego, objawienie rozdział 4 werset 11, które wyleją nowe i świeże zasoby łaski i błogosławieństwa. Alleluja, Jehowa królować będzie na wieki wieczne. Amen, amen, odpowiedzą niebiosa i ziemia. Wiersz 19 określa to, co będzie poprzedzało takie królowanie, a mianowicie, wieczne zniszczenie wszystkich złych rzeczy i osób, a zachowanie dobrych rzeczy i osób, bo weszły konie, doktryny, faraonowe, szatana, z wozami, organizacjami, i zjezdnymi jego, duchowymi i ludzkimi wodzami w złym, w morze, niebezpieczeństwa wiecznego unicestwienia, a Pan, Jahwech, obrócił na nie wody morskie, wieczne zniszczenie. Jak długo źli żyć będą, tak długo królowanie Boga, jako zwierzchnika, nie będzie rozciągało się nad wszystkimi. Dlatego źli muszą być wygładzeni, ponieważ nie przyjmą zwierzchnictwa Bożego, a z ich wygładzeniem wszyscy oponenci boskiego zwierzchnictwa przestaną istnieć. Innym poprzednikiem boskiego królowania jest pomyślna próba dobrych, która jest wyrażona w słowach następujących: ale synowie izraelscy szli, wierni zachowywali się posłusznie, po suszy, nieuszkodzeni w sposobie posłuszeństwa, środkiem morza, wśród niebezpieczeństw wtórej śmierci. Ci, będąc w sercu i w umyśle dobrze usposobieni i chętni, przyjmą wieczne królowanie nad sobą i dlatego wejdą do przyszłych wieków chwały, jakie nastąpią po małym okresie. Będą to prawdziwie radosne wyniki, o które gorąco i z wiarą modlimy się, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Te błogie rzeczy, na które prorocy i święci oczekiwali, przyjdą w swoim czasie, albowiem gorliwość Pana zastępów to uczyni. Pieśń opisana w wierszach od 1 do 19 była śpiewana przez mężczyzn izraelskich, przedstawiających zbawione klasy duchowe, a pieśń w wierszach 20 i 21 była śpiewana przez niewiasty pod przewodnictwem Marii. Maria jest tu nazwana siostrą Aaronową, a nie siostrą Mojżeszową. Jak wszystko inne, co natchnione od Boga, tak i to jest znamiennym. Jak już dowiedzieliśmy się, że Mojżesz na parouzję i Epifanie wyobraża po pierwsze naszego Pana, a po drugie naszego Pana i zmartwychwstałych świętych, Aaron zaś wyobraża w tych okresach najpierw Kościół w ciele, jako Jezusowe narzędzie mówcze, a później Kościół w ciele jako Chrystusowe, Jezusa i Kościoła zmartwychwstałego, narzędzie mówcze. Aaron jest podany za typ wyrazicielstwa Chrystusowego, Jezusa i Kościoła, w tym przedmiocie niewola i wyzwolenie Izraela. Zgodnie z tym Aaron na tysiąclecie i mały okres przedstawia starożytnych i młodocianych świętych jako ustnych wyrazicieli do Chrystusa między ludźmi. Zdanie podające w wierszu 20, że prorokini Maria jest siostrą Aaronową, nasuwa na myśl, że niższe narzędzia mówcze podległe starożytnym i młodocianym świętym są wyobrażane przez Marię. Jak nam wiadomo, iż ci wierzący Żydzi w dawnych czasach Starego Testamentu, którzy nie byli na tyle wiernymi, by mogli być zaliczeni do klasy starożytnych świętych, ani ci, którzy w wieku Ewangelii nie byli na tyle wiernymi, by mogli być przeniesieni z Mojżesza do Chrystusa, jak również wierzący poganie w wieku Ewangelii, którzy chociaż byli wiernymi do śmierci w usprawiedliwieniu, to jednak nie poświęcili się, A więc tak jedni jak i drudzy będą stanowić zbawioną klasę ludzi, odrębną od tej wiernej klasy restytucyjnej, która była niewierzącymi Żydami i poganami sprzed tysiąclecia. Tacy sprzed tysiąclecia wierzący Żydzi i poganie będą zaliczeni w tysiącleciu do klasy synów według Joela rozdziału 2 wersetu 28 i Izajasza rozdziału 60 wersetu 4, podczas gdy sprzed tysiąclecia Żydzi i poganie będą stanowili klasę córek według tych pism. Rozumiemy, że pierwsza klasa jest wyobrażona przez Maryję prorokinię, i że oni, jako specjalni pomocnicy starożytnych i młodocianych świętych, będą ich symboliczną siostrą. Oni zatem będą jako najniższy przedtysiącletni porządek nasienia abrahamowego, specjalnie użyci w tysiącleciu ponad resztą klasy restytucyjnej na błogosławienie narodów i rodzajów ziemi według przymierza. Gdy już wiemy, kogo przedstawia Maria, chcielibyśmy się teraz dowiedzieć, kogo przedstawiają niewiasty izraelskie w wierszu 20. Odpowiadamy, iż jest jeszcze jedna zbawiona klasa ludzi, oprócz tych, które już były opisane, a są nimi tak zwane córki Jezusa i Kościoła, o których mamy wspomniane w proroctwach Joela rozdziale 2 wersecie 28 i Izajasza rozdziale 60 wersecie 4. Tymi córkami jest wierna klasa restytucyjna, która była w tym życiu niewierzącymi Żydami i poganami. Instrumenty muzyczne w typach i symbolach biblijnych przedstawiają literaturę prawdy, na przykład harfą Bożą jest Biblia, a harfa Dawidowa reprezentuje pewne pisma pastora Russella, szczególnie jego 6 tomów. Bębny, a raczej tamburyna, w przekładach angielskich timbrels znaczy tamburyna, tamburyno, liczba pojedyncza, jest to mały ręczny bębenek z dzwonkami, zdają się reprezentować utwory literackie mniej ważnych prawd, takie jak na przykład artykuły pastora Russella podawane w strażnicach, gazetkach i kazaniach, a także artykuły ukazujące się w pismach epifanicznych. W następnym wieku i w małym okresie będą pisane artykuły na głębsze prawdy przez starożytnych świętych i artykuły na mniej głębokie prawdy przez młodocianych świętych. Prawdopodobnie tego rodzaju utwory literackie produkowane przez książąt tysiąclecia podczas małego okresu, szczególnie przy jego końcu i prawdopodobnie utwory literackie przez klasę Marii i przez niższą klasę restytucji produkowane po małym okresie są poza figurą tamburyn, jakie wzięła Maria i inne niewiasty. Tamburyno Marii jest podane w hebrajskim z naciskiem, emfazą, i dlatego reprezentuje najważniejszy utwór literacki, jaki będzie użyty na ziemi w pozafiguralnym obchodzie. Utwór ten będzie o wiele ważniejszy od utworów, jakie będą wyprodukowane przez innych z klasy restytucyjnej, ponieważ tamburyna innych niewiast nie są podane w hebrajskim z naciskiem. Oprócz tego usługa Maryi jest również ważniejszą od innych niewiast, ponieważ o niej jest wyraźnie powiedziane, że wzięła tamburyno, bęben, w rękę swoją, podczas gdy inne niewiasty to uczyniły jedynie ze względu na jej czyn. Ponadto jej większa wybitność jest wykazana przez to, iż przewodniczyła niewiastom, i że one poszły za nią. Wszystko to ma swoje figuralne znaczenie i jest cieniem przyszłych dób. Maria, wychodząc z tamburynem w ręce swojej, werset 20, reprezentuje wyżej opisaną klasę synów Jezusa i Kościoła, usługującą pewnym specjalnym utworem literackim, przez który obchód uroczysty boskiego zwycięstwa nad grzechem, błędem i ich rezultatami, uczyni ważniejszym, poważniejszym i więcej wpływowym, i to wiecznie. Niewiasty, naśladujące ją we wzięciu tamburyn, wyobrażają wyżej opisaną klasę córek Jezusa i Kościoła, która będzie czyniła to, co klasa synów czynić będzie, tylko że utwory literackie klasy córek będą produktem mniej ważnym, klasa ta wiecznie celebrować będzie boskie zwycięstwo nad grzechem, błędem i ich rezultatami, lecz w sposób mniej wyraźny, poważny i wpływowy. Taniec jest rytmicznym ruchem ciała, przystosowanym do muzyki, a gdy muzyka wyobraża harmonijną prawdę, w takim razie tańczenie przedstawiałoby prowadzenie się zgodne z harmonijną prawdą. Śpiew reprezentowałby oznajmianie boskich czynów zwycięstwa w pokonaniu grzechu, błędu i ich skutków. Cały ten obraz przedstawia wieczny obchód chwalebnego triumfu Jehowy nad złymi rzeczami i osobami przez obie klasy restytucyjne, które usłużą pewnymi utworami literackimi, oratorstwem, rozmowami, oświadczeniami i odpowiednim zachowaniem się. Ten cudowny obchód tego wydarzenia zostanie wszędzie zaprowadzony na ziemi, to na wieki wieczne. Wdzięczne i oceniające serca i umysły nastrojone do Ducha Bożego i ludzkiej zgody i społeczności będą radośnie obchodziły to najwięcej upamiętnione ze zwycięstw odniesionych dla ludzkości. Żaden grzech ani zło nie zakłóci tej uroczystości. Ludzkość obchodząca to święto będzie w jak największym uradowaniu, ocenieniu i świętym usposobieniu, a ich uwielbienie Boga wstąpi z przyjęciem przed tron Boga i Chrystusa. Pierwsze zdanie w wierszu 21 jest podane w hebrajskim w ten sposób, i odpowiedziała im Maria. To znaczy, że niewiasty przyłączyły się do śpiewu mężczyzn, ponieważ zaimek im jest podany w hebrajskim w rodzaju męskim. To pokazuje, że klasy restytucyjne przyłączą się do klas duchowych w wysławianiu Boga. To tak wygląda, że klasy duchowe najpierw same zaczną śpiewać, a później klasy ludzkie połączą się z nimi w chórze. Jest powiedziane, że Maria była tą, która przyłączyła się do śpiewu mężczyzn. To jednak nie ma być rozumiane, aby przedstawiało, że drugorzędne klasy ludzkie nie będą brały udziału w śpiewie, a tylko pierwszorzędna klasa restytucyjna wyłącznie to uczyni. Raczej należy rozumieć, że gdy Maria przewodniczyła niewiastom, one w refrenie śpiewały po niej, tak też będzie w pozaobrazie, że gdy pierwszorzędna klasa restytucyjna odprawi śpiew na ziemi, wtedy inne klasy zaczną śpiewać po niej. Trzeba tu również zaznaczyć, że Maria wołając na mężczyzn, śpiewajcie Panu, wyobraża jak wierni synowie Chrystusa wołać będą na zbawione klasy duchowe, ażeby dalej prowadziły śpiew. Trzeba tu jeszcze nadmienić, iż Maria użyła tych samych słów, jakie użył Mojżesz i mężczyźni izraelscy przy rozpoczęciu ich pieśni, a to przedstawia, że to będzie ta sama pieśń Alleluja zaintonowana w niebie, która będzie nieco później śpiewana na ziemi. Chociaż nie podano ponownie tej całej pieśni w zapiskach figuralnych, to jednak możemy być pewni, że cała ta pieśń była śpiewaną przez Marię i niewiasty, przy akompaniamencie tamburyn i tańca, i jak dowiedzieliśmy się, iż tak będzie w poza figurze. My, którzy już naprzód wiemy o chwalebnym triumfie Jehowy nad grzechem, błędem i ich wynikami, śpiewajmy w przewidywaniu, śpiewajcie Panu, albowiem możnie wywyższon jest, konia i jezdnego jego wrzucił do morza. Chwalcie Pana. Alleluja. Pan, Bóg Wszechmocny, króluje. I królować będzie wiecznie. Amen. Niech się tak stanie. Amen. Niech się tak stanie. Z tą 14 częścią przychodzimy do końca naszego artykułu Niewola i wyzwolenie Izraela. Wszyscy nasi czytelnicy, którzy uważnie badali ten przedmiot, zgodzą się, iż jest on jednym z najważniejszych przedmiotów w Biblii. Te części tego przedmiotu, które zostały opuszczone, ufamy, że wyłożymy je, gdy będziemy wyjaśniali 16 rozdział Objawienia. Niektórzy z nas mieli dość duży przywilej brania udziału w tych częściach tej pozafigury, niewoli i wyzwolenia Izraela, jakie dotąd wypełniły się. Ufajmy, iż będziemy brali udział w dalszym wypełnianiu się tej pozafigury. Badanie tego przedmiotu wielce wzbogaciło w łasce, znajomości i owocności tych, którzy wiernie starali się wyrozumieć ten przedmiot. Niechaj Pan udziela swego błogosławieństwa tym wszystkim drogim braciom i siostrom, którzy będą czytali lub studiowali ten artykuł. Koniec. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1949 roku na stronach od 34 do 41.